Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszych rozmowach niedokończonych, a ponieważ wtorek to zwykle rozmowy te mają charakter poradnikowy, bardzo cieszę się, że w naszym studio goście, którzy będą mówić o sprawach niezwykle ważnych, choć szalenie trudnych dla pacjentów, dla rodzin. Będziemy mówić dzisiaj o raku jelita grubego, ale szczególnie także o programie profilaktyki, a więc jak zapobiegać, jak wcześnie wykrywać, jeżeli już ten rak się przytrafi. Pan doktor nauk medycznych Janusz Wieczorek, specjalista chirurgii i chirurgii onkologicznej w naszym studio. Szczęść Boże, panie doktorze.
Witam.
Pani Emilia Osiecka, koordynator projektu Wyprzeć Raka, weź udział w badaniach profilaktycznych, specjalistyczny szpital miejski w Toruniu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I pani Monika Agacka, odpowiedzialna za kontakt z pacjentem, także szpital miejski w Toruniu. Szczęść Boże, szczęść pani Boże. Moniko. Zaczniemy może od pana doktora. Panie doktorze, rak bardzo często brzmi dla ludzi jak wyrok. Jest to diagnoza zawsze porażająca, bo no raczej kojarzy się z chorobą terminalną, że przyjdzie czas, kiedy po prostu ten rak zwycięży pacjenta. Wiemy, że niestety często tak jest, ale nie musi tak być, nie zawsze tak jest i wielu ludzi przeszło przez tę chorobę zwycięsko. Dzisiaj mówimy szczególnie o raku jelita grubego. Co to za nowotwór?
No właśnie, rak jelita grubego, tak jak ojciec tu zauważył, to nie jest jeszcze wyrok. To nie jest tak, że no jest to już sprawa jakby przegrana. Rak jelita grubego, co prawda częstość zachorowania na tego raka wzrasta i to sukcesywnie. Ja może powiem, że około 5400 mężczyzn w 2010, to są dane za 2010 rok, i 4700 ponad kobiet rocznie zachorowywało na raka w tym okresie czasu. Mówię o, i to mówimy tylko o raku okrężnicy. Do tego dochodzi jeszcze rak odbytnicy, który jest następny 5 tysięcy. Razem to daje około 15 tysięcy. W tej chwileczce dane mówią już o 17 tysiącach zachorowań rocznie, a prognozuje się, że w roku 2025 tych zachorowań będzie 20-25 tysięcy. A niektórzy bardziej pesymistyczne prognozy zakładają, że nawet do 30 tysięcy zachorowań rocznie może być. To się wiąże z wieloma czynnikami, tu również z obserwacjami w części Europy Zachodniej, w której ten rak występuje jeszcze częściej niż u nas. Jeżeli chodzi o tego raka, to trzeba powiedzieć, że u nas w Polsce udało się odwrócić trend rosnącej, bo już wiemy, że zachorowalność rośnie, a umieralność też rosła. Ale w ostatnich latach, i to ostatnie 4-5 lat, no udało się odwrócić ten trend i mimo wzrostu liczby zachorowań, umieralność spada. I ona kształtowała się na poziomie 50%, w tej chwili już jest na poziomie około 40%. Oczywiście to są takie grubsze dane na potrzeby tutaj takie informacyjne, nie są to dokładne dane, niemniej ten trend udało się już odwrócić. Świadczy to o tym, że no, próbujemy sobie coraz lepiej z tym rakiem radzić.
Czyli kiedy 40% to jest umieralność, tak? Tak to rozumiem.
Zakładamy, że 40% z tej liczby, która zachorowuje rocznie.
Czyli no? Więcej osób wydaje się...
Tak. Oczywiście to nie jest tak wprost, bo my dzisiaj zachorujemy w tym roku, a to nie jest tak, że to jest, dane są z tego roku, to jest oczywiste. Jeżeli chodzi o jakby przyczyny, czy to można podzielić na takie właściwie cztery grupy. Jedna grupa przyczyn to są, możemy powiedzieć, takie środowiskowe, takie związane właściwie z naszym raz uwarunkowaniem geograficznym, No, ja tu nie wiem, czy mogę pokazać, ale tutaj mam taki wykres, jak wygląda zapadalność na zachorowalność na raka jelita grubego. Ten zielony, różnica między zielonym a czerwonym to jest dwukrotna większa zachorowalność. Jeżeli popatrzymy, zwłaszcza na kraje północne, Europy Północnej, no ale też tutaj część południowej, Włochy, tutaj Szwecja, Norwegia, no ta zapadalność jest dwukrotnie, zachorowalność jest dwukrotnie wyższa. Te dane mówią, te w połączeniu to są tak zwane dane geograficzne. Dane związane z występowaniem takich czynników ryzyka związanych z otyłością, z odżywianiem. Dane związane z jakby małą ilością ruchu, który tutaj też ma bardzo duże znaczenie, no powodują, że mamy coraz jakby te czynniki ryzyka również wliczone tutaj w ten przyrost, który tu no jakby jest prognozowany.
No a ten styl życia też nam się zmienia i niestety tego ruchu, jeżeli ktoś jakoś ekstra, chociaż na szczęście jest taka już moda, że po ulicach także miast, czy biegamy, czy bierzemy rower, ruszamy się w jakikolwiek sposób, czy idziemy pograć w piłkę, czy na basen, to bardzo dobrze, no bo tryb naszego życia, środki lokomocji sprzyjają temu, żeby w zasadzie ciągle siedzieć. A to niestety jest kwestia otyłości, to jest kwestia braku ruchu, czyli nie ruszamy się, no ale także odżywiania, bo jeżeli tempo życia jest coraz szybsze, to też ludzie tak wciągają w siebie, co się da.
Głównie chodzi o otyłość i spożywanie tłuszczów, jeżeli chodzi o dietę, bo zwłaszcza w tych wysoko nasyconych, nie? Tak to jest podnoszone. No ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz to są czynniki ryzyka. Bo mówi się, że największym czynnikiem ryzyka to jest wiek. Społeczeństwo się starzeje. Mówiłem o tych społeczeństwach Europy Zachodniej. I niestety ten wiek, bo zapadalność, zachorowalność na raka jelita grubego, taki szczyt zaczyna się w ogóle od 50 roku życia. Szczyt jest 65-70 lat. Jest to dobrze widoczne tutaj, może nie wiem, czy możemy pokazać z prezentacji, jeżeli to byłoby możliwe. Nie widać. Nie.
Pan doktor kontynuuje, a realizatorzy będą starali się.
Ten szczyt zachorowań w wieku 70, około od 65 roku życia, on jest dramatycznie wysoki. To widać na tym wykresie, gdyby udało się go pokazać, to widać właśnie w tej chwili. To jest zachorowalność, tam jest umieralność u mężczyzn i u kobiet. No już nie wnikając w te szczegóły, widać jak w zależności od wieku, widać jak jak kończymy 50 lat, jak to zaczyna iść w górę. Nie? To jest zachorowania na 100 tysięcy mieszkańców. No i to na tym wykresie również widać to, co mówiliśmy o tym temacie dotyczącym odwrócenia trendu umieralności. To też jest widoczne na tym wykresie. Także, co byśmy nie mówili, to ten wiek jest niezależnym, jednym z najważniejszych czynników ryzyka. Stąd też programy profilaktyczne. Stąd też te programy, które są współfinansowane, akurat ten program jest współfinansowany przez środki Unii Europejskiej, ale poprzednie programy też były, jeżeli chodzi o profilaktykę raka jelita grubego, no i one były jakby finansowane przez Ministerstwo Zdrowia. Bo takie programy już wcześniej też były.
Czyli podsumowując, kiedy mówimy o tych przyczynach raka jelita grubego, to jest klimat, to jest geografia, to jest otyłość, odżywianie, czy złe odżywianie, bo odżywianie samo w sobie może niekoniecznie.
Mało ruchu.
Tak, brak ruchu, no i wiek powyżej 50 roku życia, 65-70, to jest ten skokowy wzrost zachorowań.
Tak, drugie, no to jest część tych przyczyn. Następna grupa, taka powiedzmy grupa przyczyn, nazwijmy to, no nie wiem jak to ją nazwać, ale powiedzmy drugą grupą przyczyn to są tak zwane przyczyny jelitowe. Te jelitowe przyczyny to są choroby, które nie są nowotworem, ale prowadzą do nowotworu. I to są choroby zapalne, główne jelit. Mówimy tu o chorobie leśniowskiego ochrona i o wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego. Choroby te powodują, te zmiany zapalne powodują uaktywnianie czynników, tam, które powodują mutacje i w genach. I mówi się, że właściwie po 7 latach trwania choroby leśniowskiego ochrona no, trzeba robić kolonoskopię praktycznie co rok albo co 2 lata, ze względu na to, że niestety one bardzo często mogą prowadzić do rozwoju raka jelita grubego. Druga grupa przyczyn to są choroby, które są uwarunkowane jakby dziedzicznie. Te choroby uwarunkowane dziedzicznie to są właściwie takie dwie główne i to jest rak, niepolipowaty rak jelita grubego i tak zwany wrodzony niepolipowaty rak jelita grubego i polipowatość rodzinna. Polipowatość rodzinna na tyle ona jest, to są związane, jest związana z takim genem dominującym i on polega tam na patologii w chromosomie 5, ale to może to nie jest istotne.
To jest pewnie za głęboko.
Tak, to jest za głęboko. Może powiedzmy sobie tak, że one są przyczyną około 7 do 10% nowotworów jelita grubego. I o tym trzeba pamiętać. One z reguły występują wtedy w młodym wieku, te nowotwory. I nawet w tej chwili badanie profilaktyczne powinno się przeprowadzać już u ludzi, którzy mają w przypadku wywiadu rodzinnego w kierunku tej polipowatości rodzinnej, gdzie mamy do czynienia z jelitem, w którym są 100 i więcej polipów, to należy już od 15-20 roku życia. W przypadku tego raka, który nie jest związany z polipowatością, no to 30-35 rok życia. Te badania profilaktyczne co rok, co 2 lata maksymalnie. Z tego względu, że częstość rozwoju raka jelita grubego u tych chorych gwałtownie odbiega od średniej. Ludzi, którzy nie mają tych genetycznych wad.
Czy są jeszcze jakieś przyczyny takie, o których...
Są jeszcze przyczyny takie, które na przykład my, znaczy to są właściwie, mówi się, że rzadko rak występuje, rak sporadyczny to jest 80-85%, czyli to jest taki rak, który nie ma w zasadzie te zmiany w genomie uszkodzeniowe, które jakby powodują rozwój raka, one się pojawiają w toku życia. Natomiast jeżeli chodzi o te zmiany, te 15% to są właśnie nowotwory, które w jakiś sposób są uwarunkowane i są jednostki chorobowe. Jeżeli w rodzinie mamy chorego, zwłaszcza w pierwszej linii pokrewieństwa, czyli krewnego w pierwszym stopniu, który choruje na raka, to mamy większe prawdopodobieństwo, że u nas, mimo że nie mamy zmian w genomie, mimo że mamy badania genetyczne, bo możemy sobie robić, bo się boimy, ale i tak jesteśmy bardziej narażeni na rozwój raka jelita grubego niż ktoś, u kogo w rodzinie w pierwszej linii pokrewieństwa nie wystąpił ten nowotwór. Jest to taka przyczyna właściwie nie do końca wyjaśniona, nie? Nie ma zmian, a wystarczy, że jest taki fakt stwierdzony i to jest osoba, która jest narażona. To zresztą zostało ujęte również w tym programie jako właśnie osoby, które mają jakby pierwszeństwo czy też kwalifikacje do tych badań profilaktycznych.
To myślę, panie doktorze, że...
Jeszcze ostatnia rzecz, bo już wiem, że za długo chyba, to polipy. Polipy jelita grubego. Mówiło się kiedyś, że w ogóle nie ma nowotworu jelita grubego bez raka jelita grubego, bez polipa. Są raki, które powstają bez pierwotnie występującego polipa jelita grubego, ale one są zdecydowanie rzadsze niż rak jelita grubego, które powstają na podłożu polipa. Mówi się, że i to już nie mamy tu żadnych przyczyn z tych, których mówiliśmy, tylko mamy polipy, które są, no tak jak my mamy brodawki na skórze, prawda? I te polipy niestety w toku, mówi się, że proces transformacji takiego polipa, zresztą to zależy też od rodzaju polipa, bo są różne rodzaje tych polipów, może nie będę się tu w to zagłębiał, to te polipy, mówi się, że od 7 do 12 lat w takim okresie czasu przekształcają się w nowotwór złośliwy, czyli w raka jelita grubego. Jest to też takie, myślę, że ważne. Ważne też, żeby zrozumieć, że te badania profilaktyczne, które tutaj stały się powodem tego naszego spotkania, są nie tylko tak czystą profilaktyką, bo one też również jednocześnie mogą być leczeniem, mogą zmniejszyć tą jakby zachorowalność na raka jelita grubego. Nie tylko, bo profilaktyka, no to wcześniej wykrywamy, wcześniej leczymy, mamy lepsze wyniki, czyli pacjent przeżywa. No bo nie, to jest truizm, że wcześniej wykryty nowotwór jest bardziej wyleczalny niż późno wykryty, nie?
Tych przyczyn jest tyle, że pewnie...
Można by jeszcze, to jeszcze nie
teraz,
wszystko. Jest,
teraz,
ja pominąłem
ale pewnie... to są pewnie te główne, że wielu słuchaczy, telewizów jest w tej chwili zaniepokojonych, no i chętnie by skorzystali z tych projektów profilaktycznych, które są do dyspozycji. Jest pani z nami pani Emilia Osiecka, koordynator projektu Wyprzeć Raka, weź udział w badaniach profilaktycznych. Pani Emilio, kto może skorzystać z programu i jakie działania przewidziane są w tym projekcie?
Tak jak już pan doktor wcześniej wspomniał, osoby najbardziej narażone na zachorowalność to są osoby od 50 roku życia i dlatego też zapraszamy do projektu osoby od 50 do 65 roku życia, ale oprócz tego także chcemy objąć wsparciem osoby młodsze, osoby, u których w rodzinie stwierdzono nowotwór raka jelita grubego, bądź też jeżeli właśnie jest ten element związany z tą polipowatością, o której pan doktor wspominał. I wówczas osoby młodsze, czyli między 25 a 49 rokiem życia, także jest miejsce dla nich w projekcie. W ramach projektu chcemy przebadać 900 osób. Nie tylko z terenów miasta Torunia, ale także ofertę naszą, jeżeli można tak powiedzieć, wsparciem chcemy objąć osoby z całego województwa kujawsko-pomorskiego. I oprócz badań mamy świadomość tego, że bardzo ważna jest profilaktyka poprzez informacje. Dlatego też prowadzimy akcję informacyjną, promocyjną tego projektu. Nie tylko projektu, ale badań profilaktycznych. Organizujemy spotkania i na terenie miasta Torunia, i na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z lekarzami pierwszego kontaktu i lekarzami medycyny pracy, ażeby oni uświadamiali swoich pacjentów właśnie o tej konieczności badania się, o której wspominał wcześniej pan doktor. Ale przede wszystkim spotykam się z potencjalnymi pacjentami. Uświadamiam ich, jak ważna jest ta profilaktyka.
Czyli mamy tak, teren województwa kujawsko-pomorskiego, tak jest. To jest zakres terytorialny tego projektu, o którym...
Nie tylko Toruń.
Mówimy. To jest przedział wiekowy między 50 a 65, plus ewentualnie osoby, które w rodzinie mają no już kogoś, kto jest, był chory na raka jelita grubego.
W tym przypadku jest to przedział od 25 do 49 roku życia.
I pytanie, jak ten program jest finansowany?
Program jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w przypadku Szpitala Miejskiego ze środków własnych gminy miasta Toruń.
Czyli jeżeli ktoś taki się zgłasza do udziału w tym projekcie, Czy on musi jeszcze coś wyłożyć?
Partycypować w kosztach? Absolutnie nie. Badanie jest w 100% finansowane. Oprócz tego współfinansujemy także koszty dojazdu, jeżeli są to osoby na przykład też spoza Torunia, dla których właśnie te koszty dojazdu bądź no byłby jakimś utrudnieniem, prawda?
Bo jak wygląda samo takie badanie w ramach tego projektu? Weź udział w badaniach. Czy ktoś się musi położyć do szpitala i ileś leżeć tam, kiedy te badania są przeprowadzane? I jak to wygląda?
No nie trzeba się... Znaczy badania jako takie, w zależności od tego, czy są to badania ze znieczuleniem, czy bez znieczulenia. Jeżeli są to badania ze znieczuleniem, no wówczas trzeba najpierw spotkać się z anestezjologiem, który stwierdzi, czy dana osoba się kwalifikuje w ogóle do znieczulenia, czy nie ma na przykład przeciwwskazań realizacji takiego znieczulenia. I wówczas pani Monika umawia na termin z lekarzem endoskopistą, który, a wcześniej jeszcze wyposażając odpowiedni płyn i instruując, w jaki sposób należy się przygotować do tego badania. I wówczas dana osoba już po przygotowaniu się jest umówiona na wizytę i badanie samo trwa około 30 minut, panie doktorze?
No, od 15 do 40.
Mhm. Czyli w sumie samo badanie trwa niedługo.
Z znieczuleniem tak, ale ze znieczuleniem no to jest...
To dochodzi jeszcze ten czas wybudzenia się po badaniu.
Jasne. Ale tak rozumiem, że w ciągu jednego dnia pacjent...
W ciągu kwestii godziny.
Jest w stanie przyjechać,
może ja powiem, ponieważ
zrobić
ja to,
badanie tak, i pojechać do domu.
Wykonuję te badania, już żeśmy wykonali. Zresztą ciekawa sprawa, wykonaliśmy już około 10 tych badań w 2 dni, które się odbyły już te badania i praktycznie w grupie 6 pacjentów żeśmy już usuwałem polipie. U jednego takie ponad centymetr, a jest proporcjonalna zależność wprost od wielkości polipa i ryzyka rozwoju raka jelita grubego. Polipy powyżej tam 2 centymetry są wyraźnie bardziej narażone na transformację raka. Jeszcze zobaczymy, co wyjdzie w histopatologii, bo oczywiście wysyłamy to do histopatologii. To jest to działanie lecznicze. I tutaj takie badanie to polega na tym, że pacjent dostaje wcześniej. Musi być jakby zgłoszony, musi wypełnić ankiety, musi jakby zakwalifikować się do tego programu i tam jest instruowany. Dostaje środek na przeczyszczenie, bo to jest jelito musi być przygotowane do tego badania. W związku z tym to przygotowanie odbywa się w domu, nie w szpitalu. Do szpitala człowiek przychodzi, no bo on nie jest pacjentem, bo on jest po prostu zdrowy, bo to jest, jeszcze raz, tu trzeba to powiedzieć, że to badanie jest badaniem profilaktycznym dla ludzi zdrowych, którzy nie mają objawów chorobowych. I proszę teraz sobie wyobrazić, że w grupie 10 zdrowych osób, u 5 żeśmy znaleźli chorobę, która prowadzi do rozwoju raka. Nie? To jest bardzo intrygujące. Nie? No, może to taki pech na początek. Tak czy siak, badanie chory musi być przygotowany w domu, tam o przygotowaniu jeszcze powiemy pewnie później.
Powie pani Monika nam,
tak. Przychodzi na samo badanie. I oczywiście tam, jeżeli, bo większość osób to badanie ja wykonuję bardzo często bez znieczulenia. Ja wiem, 70-80% jest w stanie, to oczywiście ono nie jest przyjemne, bo to jest polega na tym, że wprowadza się taki wąż z kamerą na końcu i przez całe jej to grube. Jeszcze do tego trzeba troszeczkę rozdmuchać, żeby zobaczyć, żeby te fałdy się wygładziły, żeby nie umknęło nic istotnego. I myślę, że to jest też ważne, żeby wiedzieć, że to badanie odpowiednio przeprowadzone nie jest, ale część ludzi ma bardzo niski próg bólu, część ludzi się boi i dla tych ludzi mamy taką właśnie możliwość pójścia do anestezjologa i przeprowadzenia tego badania w znieczuleniu. No bo tak jak powiedziałem, każdy jest indywidualny i każdy, to trzeba też podchodzić do tego.
Jeżeli ktoś skorzysta ze znieczulenia, to nie dopłaca.
Nie, absolutnie. Absolutnie. No i przychodzi na badanie i samo badanie, to tak jak powiedziałem, na godzinę umówioną mamy co. Mniej więcej wiemy, że te badania trwają około godziny, no i tak mniej więcej ci pacjenci przychodzą, są umawiani, mają wykonywane badania, dostają wynik, no i wracają do domu. Muszą się zgłosić, jeżeli ze znieczuleniem, to z osobą towarzyszącą, bo wiadomo, że nie będą mogli, nie będą mogli czy tam prowadzić samochodu, czy ryzyko duże, żeby samodzielnie się poruszać.
Jasne. To teraz jak można zarejestrować się na takie badania, pani Monika Agacka?
U nas w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim należy wypełnić ankiety. One są dostępne na stronie internetowej Specjalistycznego Szpitala Miejskiego. Mogę podać tę stronę www.med.torun.pl i tam w aktualnościach mamy ogłoszenie o tym programie. Pod spodem są załączniki do pobrania. Wszystkie należy wydrukować, wypełnić i donieść do nas do punktu rejestracji. Dla osób, które nie mają możliwości wydrukowania ich sobie w domu, oczywiście one są dostępne również w punkcie rejestracji. Ten punkt dla osób zainteresowanych jest dostępny od poniedziałku do piątku między godziną 11.30 a 14.30 na ulicy Stefana Batorego 17/19. To jest wejście od ulicy Barzyńskich, budynek F.
Te ankiety to są jakoś skomplikowane? Każdy jest w stanie sam te ankiety wypełnić? Czy musi mieć jeszcze jakąś dodatkową wiedzę?
Każdy w stanie jest sam wypełnić ankiety. To są podstawowe pytania. Tak naprawdę w punkcie rejestracji potrzebujemy tylko dowód osobisty i to wystarczy.
A czy jest, bo wiemy, że jest limit, tak? No jest 900 miejsc, jeżeli dobrze pamiętam. To znaczy, że kto pierwszy, ten lepszy? Czy państwo kwalifikują pośród tych, którzy się zgłoszą, tych, którzy załapią się do udziału w tym projekcie?
To znaczy, prawda jest taka, że faktycznie kto pierwszy, ten lepszy, tak? Mamy już dużą zgłaszalność. Fizycznie mamy zarejestrowane osoby bez znieczulenia już do końca roku. Także to zainteresowanie jest dosyć duże. Ale program jest przewidziany na 2 lata, także jeszcze
na 3 lata.
Także jest jeszcze czas, żeby spokojnie się zarejestrować do
te
programu.
900 osób to jest rocznie, czy to jest na cały program?
Na cały projekt.
Mhm.
Tylko proszę Państwa, to jest tak, że tych ośrodków jest więcej. Szpital Batorego oczywiście my tutaj jakby reprezentujemy, ale
14
instytucji.
W Kujawsko-Pomorskim.
14 szpitali.
Czyli w całym województwie jest, naszym 14 szpitali prowadzi tego typu projekt.
I akurat liczba jakby to też wynikała z takiego nie wiem, czy konkursu ofert.
Konkurs był ogłoszony przez instytucję zarządzającą, którą jest.
Możliwości danego ośrodka i są różne ilości tych badań. Znam ośrodki, które mają 5 razy tyle do wykonania i martwią się odwrotnie, skąd oni wezmą tych chętnych i tu jest problem, bo to nie jest. Myślę, że każdy, a nie ma rejonizacji, więc każdy może znaleźć miejsce, podejrzewam, bez większego problemu, gdzie takie badanie profilaktyczne będzie mógł wykonać. Także tu chciałbym, żeby to nie wynikało z tego, że tu jest tak, że z tej naszej rozmowy, że jest ograniczona i bardzo.
Ekskluzywny projekt dotyczący tylko wybranej grupy w wybranym miejscu, ale że w zasadzie jest to takie zwrócenie uwagi na w ogóle projekt profilaktyczny i na profilaktykę jako taką, akurat w tym momencie związaną z jelitem, z rakiem jelita grubego.
Jako przykład właśnie jednego z ośrodków, tylko. To należy powiedzieć, że program nie dotyczy nawet tylko Kujawsko-Pomorskiego. Program jest ogólnopolski. Także,
to jest
A w Kujawsko-Pomorskim mamy, 15, tak? Bo 14 ośrodków. Z tym, że ta ilość, którą mamy do wykonania w szpitalu Batorego, to jest, to nie jest 1/15. To jest dużo, dużo mniej niż jakby przydział na Kujawsko-Pomorskie.
Rozumiem.
Na te badania. Także proszę, żeby nie było takiej jakby.
Czy jest gdzieś wykaz tych miejsc poza szpitalem państwa miejskim, gdzie tego typu projekt jest realizowany? Mam na myśli nie tylko Kujawsko-Pomorskie i te 14 miejsc w województwie, ale jeśli jest to projekt ogólnopolski, na przykład mieszkańcy Łodzi, Warszawy czy jakiejś mniejszej miejscowości chcieliby znaleźć taki punkt, gdzie się zgłosić?
tak jak wspomniałam wcześniej, konkurs był ogłaszany przez Urząd Marszałkowski, więc w przypadku Kujawsko-Pomorskiego lista szpitali jest dostępna na stronie Urzędu Marszałkowskiego. I tak w przypadku każdego innego województwa, mieszkańcy każdego województwa powinni się dowiadywać w urzędach marszałkowskich, bo to oni są, one są tymi instytucjami, które zajmują się tymi konkursami. I są instytucjami zarządzającymi w zakresie...
Czyli jest to już jakaś informacja dla naszych telewidzów. Nie zostają Państwo z niczym, ale wiedzą Państwo już, gdzie można sprawdzać te punkty. Myślę, że Państwo będą mieli też konkretne pytania do naszych gości. Dzisiaj mówimy na temat raka jelita grubego i także programie profilaktyki i wczesnego wykrywania tegoż raka. Pan doktor nauk medycznych Janusz Wieczorek, specjalista chirurgii i chirurgii onkologicznej. Jest naszym gościem pani Emilia Osiecka, koordynator projektu, i pani Monika Agacka, odpowiedzialna za kontakt z pacjentem ze Szpitala Miejskiego w Toruniu. Zapraszamy Państwa do rozmów zatem. 56 657 0011, numer dla telewidzów z Polski Północnej, 657 0012 południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 400 bezpłatne dla użytkowników tej sieci i zagranica 48 56 657 0013 i 657 0014. Wiemy, jak się zarejestrować, wiemy, gdzie złożyć dokumenty, jakie dokumenty, te, które są na stronie albo w punkcie rejestracyjnym bezpośrednio do odbioru. To może powiedzmy jeszcze, z jakimi objawami pacjenci zgłaszają się, przychodzą?
Czy z objawami się nie zgłaszają do nas, tak? Bo my przeprowadzamy ten program profilaktyczny, ale z obawami. Głównymi obawami jest to, czy to jest badanie bolesne. I tak jak doktor wspomniał, mamy przewidziane znieczulenie, ale tylko dla 40% osób. Są to osoby po przebytych operacjach brzusznych, bądź jeżeli w przeszłości mieli już wykonywaną kolonoskopię, która nie została ukończona z powodu bólu. Należy jednak wspomnieć, że nie każdy się kwalifikuje do znieczulenia i to badanie bez znieczulenia wcale nie jest takie straszne, dlatego że aparat wprowadzający jest także z maścią, która jest znieczulająca miejscowo, tak, doktorze? To prawda.
Nie, czucie jest tylko w okolicy, ale to nie chodzi o takie czucie i o tą maść. Dlatego, że no, to jest ból czewny, to jest ból z rozdymania i z pociągania kreski i to boli, bo unerwienie takie, jakie my znamy czuciowe, to jest do granicy odbytu i powyżej to nie boli, jelito nie boli. Jelito boli na rozdymanie i na pociąganie kreski i na to niestety nie ma, to trzeba znieczulić ogólnie, natomiast znaczy to są dożylne leki znieczulające, przeciwbólowe i takie uspokajające. Natomiast wszystko też zależy od doświadczenia i od umiejętności wykonującego badanie, bo tak naprawdę, no oczywiście nie wszystko do końca, bo tak jak bardzo ładnie pani powiedziała, są chorzy, którzy są po operacjach jelitowych, w ogóle po operacjach w jamie brzusznej, gdzie występują wzrosty, nieraz te zakręty, powiedzmy, tak to nazwijmy, te jelitowe i ta kreska jest tak przerośnięta, że po prostu nie da się przeprowadzić aparatu bez pociągania, czyli bez wywoływania bólu za tą kreskę. To, co boli właśnie, czyli ból czewny, czyli pociąganie za jelito albo rozdymanie tego jelita. No i nadmierne. I tu jest właśnie taki największy problem, bo ludzie bardzo, to też zależy gdzie wcześniej, czy mieli wcześniej badanie, czy nie, bo bardzo ładnie reagują ludzie, którzy pierwszy raz w ogóle przychodzą, a jeżeli już gdzieś miał badanie i nie, no, trafił być może niezbyt szczęśliwie, albo rzeczywiście był po...
Urazy zwykle powodują, że później mamy większe obawy.
Potem mamy większe obawy, tak. No i wtedy sami proponujemy, bo widzimy jak człowiek się zachowuje i tutaj no, osoby, które są jakby bezpośrednio przy realizacji tego projektu, no to już wyczuwają.
Czyli z kim przede mają wszystkim obawy, tak, związane z bólem. Mamy telefon, za chwilę może wrócimy do tego. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałam zapytać o taką rzecz. Czy mogłabym prosić pana doktora o przedstawienie objawów, czy taki zwykły śmiertelnik może po objawach, które występują w jego organizmie, domyślać się, że ma raka, że jelita grubego, czy tylko badania specjalistyczne to wykazują?
Dziękuję bardzo, dziękujemy.
Nie, oczywiście, że są objawy, tak jak w przypadku większości chorób. Ten wywiad, czyli to, co podaje pacjent, jest bardzo istotny. Jest właściwie takim pierwszym elementem, który naprowadza nas na podejrzenie tego nowotworu. Najczęstszymi takimi objawami, z którymi zgłaszają się pacjenci, tylko tutaj nie mówimy już o profilaktyce, bo to, tak jak powiedziałem, dotyczy ludzi zdrowych, którzy nie mają objawów. Natomiast odpowiadając na pytanie o objawy podmiotowe, czyli takie, które odczuwa pacjent raka jelita grubego, to są różne w zależności od lokalizacji, ale takie, może wymienię takie, zaburzenia w oddawaniu stolca, czyli zmiana rytmu wypróżnień, ołówkowate stolce, bądź też luźne, bo ołówkowate, jeżeli jest w dolnym odcinku jelita, luźne, jeżeli jest wyżej. Zresztą tutaj nie ma zmiana sama rytmu wypróżnień, która się pojawia w pewnym momencie w życiu, już musi nasuwać podejrzenie, że coś z tym moim jelitem jest nie tak, a być może może to być inna choroba jelita, jak na przykład choroba uchyłkowa, ale to jest coś, co nakazuje przebadanie tego jelita grubego. Krew, czyli krwawienie. Każde krwawienie to jest już sygnał alarmowy. Pojawienie się krwi w stolcu jest takim jakby alarmującym. Już każdego powinno zaalarmować, żeby jednak udać się do lekarza i dokonać badania. Poza tym to mogą być różne objawy. Mogą być takie, że pierwszym objawem jest anemia z niewiadomego powodu, czyli niedokrwistość. Czasem to jest osłabienie, zwykłe takie osłabienie. Miałem takich pacjentów, którzy przychodzili, bo grali w tenisa i nagle mówią, że są zmęczeni. I potem się okazało, że schudli, bo chudnięcie, czyli utrata wagi, czyli tak jak w przypadku większości tych nowotworów. Nie tylko jelita grubego. Także to wszystko są takie elementy, na które trzeba zwrócić uwagę. Nie ma tak jakby charakterystycznych bardzo. Z tych charakterystycznych to wymieniłem te najważniejsze. Natomiast oczywiście to nie są wszystkie objawy. Także myślę, że to każdy może na podstawie chociażby tych krótkiej listy już sobie wyrobić pojęcie, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Czyli objawy, które niepokoją mnie, powinny jednak prowadzić do tego, żeby się udać do lekarza i dokonać badania.
Nie? Tak, bo sam projekt dotyczy ludzi, którzy
tutaj to nie dotyczy
idą i się niespecjalnie spodziewają, że coś będzie.
Dokładnie. To znaczy, ale chcą, ja może powiem, o co chodzi, ponieważ ten szczyt zachorowania jest w późniejszym wieku. Mówi się, że transformacja z polipa w nowotwór, tak jak powiedziałem, to jest 10 lat, takie średnio przyjmuje się, czyli 10 lat wcześniej. Stąd też ta granica wieku, czyli badamy od 50 roku życia, bo potem od 50 zaczyna się, ale to jeszcze leciutko idzie w górę, przypominam ten wykres. Natomiast szczyt zachorowania 70, tak? Tam jest największy pik, tam potem to jest jak powiedziałem, wiek jest największym czynnikiem ryzyka, ale ten nowotwór, on się nie rozwinął w 70 roku życia. Transformacja jakiegoś polipa w ten nowotwór rozpoczęła się 10-15 lat wcześniej. I
to jest
nie
moment,
dawała żadnych objawów, kompletnie żadnych objawów.
Wtedy, kiedy profilaktyka
się czuł zdrowy, młody i piękny. No to są dla tych osób, którzy nie mają objawów, a u których być może już rozwija się stan, który prowadzi do nowotworów, bądź też już sam ten wymieniony nowotwór.
Mamy kolejny telefon, bardzo proszę, halo.
Halo.
Prosimy.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca prowadzącego. Halo?
Tak, słyszymy pana. Kto mówi, skąd telefon?
Dzwonię z Niemiec. Moje imię Henryk. Pan serdecznie witam, szczęść Boże. właśnie chciałem co pani mówiła o znieczuleniu, a więc to nie jest znieczulenie, tylko narkoza. I nie radziłbym nikomu bez tego robić. Jest to po prostu średnia przyjemność, jeżeli wprowadzają ten cały szlauch do odbytnicy. Następna rzecz, pan doktor mówił tutaj o przyczynach, o otyłości i tak dalej, o jedzeniu. Wszystko jest prawda. A więc jeśli chodzi o mnie, chorowałem 8 lat na to. Znaczy się raka nie miałem, miałem wrzody i polipy. I właśnie taki młody lekarz z Uniwersytetu w Münster mówił mi też o odżywianiu i powiedział tylko tyle. Jeś wszystko, ale z umiarem. A u mnie, właśnie pan doktor nie powiedział tego i tego się nie mówi, dużą przyczyną powstawania wrzodów, polipów, a potem raka jest od medykamentów, na przykład ibuprofen. To jest najgorszy medykament, to znaczy jest bardzo dobry, ale jest najgorszym medykamentem. Ten medykament powoduje całe spustoszenie organizmu.
Panie Henryku, bardzo dziękuję. Prosiłbym też o niewymienianie nazw w dobrym lub złym znaczeniu różnych medykamentów, bo nie jesteśmy tutaj od tego, żeby rozstrzygać. Panie doktorze.
No nie, no oczywiście takie jednostkowe wypowiedzi, to ja spotykam się z nimi bardzo często. Natomiast trzeba powiedzieć jedno, no absolutnie nie można się zgodzić z tą wypowiedzią, jeżeli chodzi o ten lek, który pan wymienił, to należy do niesterydowych leków przeciwzapalnych. Jest takie ciekawe zjawisko, które jest już znane, że te niesterydowe leki przeciwzapalne chronią właśnie przed wystąpieniem raka jelita grubego. Nawet się zastanawiano, czy nie zastosować profilaktycznie tych leków w celu zmniejszenia zachorowalności na raka jelita grubego, ale powikłania związane z powstawaniem, bo one szkodzą na błonę śródowy żołądka i powodują tam, rzeczywiście mogą doprowadzać do owrzodzeń i z obawy o to, żeby tych owrzodzeń nie powodować, nie przekonało się. Natomiast jest to udowodnione, w pracach naukowych jest to podnoszone, że jeżeli ktoś z jakichś powodów, bo może chorować na reumatoidalne zapalenie stawów, na inną chorobę, która wymaga podawania tych niesterydowych leków przeciwzapalnych, no bo inaczej nie idzie funkcjonować, nie, ci ludzie nie mogą funkcjonować, no to okazało się, że częstotliwość występowania u nich raka jest znacznie wyraźnie mniejsza. Stąd właśnie tutaj jest jakby odwrotnie stosowanie tych leków. Jeżeli chodzi o raka akurat jelita grubego, to on działa korzystnie.
Mamy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Piotr z Łodzi i serdecznie pozdrawiam gości i ojca prowadzącego. Mam takie dwa pytania, dwa problemy. Pierwszy to jest, goście mówili tutaj o profilaktyce, ale ja to rozumiem, to jest część profilaktyki, bo to badania przysiewowe to jest tak jakby pilnować, znaczy chcieć się uszczec grypy mierząc temperaturę. Czy ma się tą grypę, czy nie ma się tą grypę. Nie, a prawda, tu trzeba wcześniej zażywać profilaktycznie witaminy, ziemię, przeziębiać się i tak dalej. I tutaj również, czy są jakieś... Mówi się o witaminach, o suplementach, których spożywanie, no szczególnie tam o witaminie D, powoduje, że zmniejsza się ryzyko zachorowania na raka, na nowotwór jelita grubego. Są substancje, które stan zapalny ogólnoustrojowy zmniejszają, nawet ziołowe. I czy to jest prawda, czy nie, to jest ten jeden temat. A drugi temat to jest, mówi się ostatnio o, to jest taki problematyczny może temat, o olejach z marihuany. Z tym, że jeszcze raz podkreślam, żeby nie mylić tego z marihuaną, tylko o wyciągach olejowych z marihuany, które nie zawierają tego czynnika THC, czyli tego oszałamiającego i tak dalej. Tu doniesienia wręcz rewelacyjne, mówiące o tym, że to zalecza chorobę leśniewskiego Crohna, które oficjalna medycyna uważa za nieuleczalną i tak dalej. To te dwie sprawy byłyby, jeśli mógłbym prosić o ustosunkowanie się do nich.
Dziękuję, panie Piotrze.
Dobrze. Pierwsza to sprawa dotyczyła
suplementów
diety czy witamin. Oczywiście nasz słuchacz ma rację. Nie powiedziałem o tym, ale niedobory witaminowe, zwłaszcza witaminy D, E, K, mogą powodować, są uważane za jedną z tych przyczyn takich mieszanych czy nie wpływających na zachorowanie na raka jelita grubego, ale niedobór. Natomiast też tu należy przestrzec przed nadmiarem tych witamin, bo to nie za koniecznie może być korzystne. To trzeba uważać, przy witaminie D, to przy przedawkowaniu objawy są bardzo, już nie chcę mówić o tam kamicy i o uszkodzeniu nerek i tak dalej, bo to jakby wykracza tu poza nasz zakres, ale
chociaż warto przestrzec, nieraz ludzie profilaktycznie właśnie władują w siebie wszystko. Tak.
Natomiast słuchacz ma rację, rzeczywiście niedobory witaminowe, również wymienionej witaminy D, ale nie tylko, również E, o witaminie C i tym cytoprotekcyjnym to wszyscy już chyba wiedzą. Natomiast też trzeba uważać, bo to też nie jest tak, że nie można przedawkować tych witamin. Także radziłbym z rozsądkiem, tak jak wszystko. Trzeba wszystko używać, ale z rozsądkiem. Także oczywiście niedobory witaminowe tak, natomiast trzeba przestrzec przed nadmierną podażą witamin, najlepiej to jednak skonsultować z lekarzem odnośnie dawek tych witamin, żeby nie przyjmować ich tak zupełnie bez żadnej kontroli. Oczywiście te małe dawki, które są dostępne bez recepty, to w takich tradycyjnych porcjach, czyli tam 2-3 razy, to można, bo one, tam ta ilość nie jest zbyt duża, ale też różnie to bywa, więc radziłbym uważać.
Chociaż lepiej pewnie jeść właśnie, odżywiać się zdrowo tam, gdzie w sposób naturalny występują określone witaminy, aniżeli faszerować się różnego rodzaju suplementami.
Naturalnie, oczywiście, że tak.
I jeszcze o tych olejach.
O tych olejach, tak. Powiem szczerze, że nie chciałbym się na ten temat wypowiadać, dlatego że nie znam tego tematu. Znaczy jest tak, jak też słusznie słuchacz powiedział, że nie ma badań. Jako lekarz, ale też jako człowiek taki rozsądny, to jest coś takiego jak evidence-based medicine, czyli to medycyna oparta na nauce. I tutaj jak będą jakieś prace, które czy jak pojawią się na jakichś grupach chorych czy ludzi, którzy jeżeli to się pojawi, to będzie dostępne, będą publikacje na ten temat, będzie to, bo nie wierzę, żeby coś, co było, co miałoby być tak skuteczne, nie doczekało się ludzi, którzy się tym zainteresują, którzy nie zbadają tego, nie napiszą na ten temat po to, żeby mogli z tego korzystać. Na tym polega nauka.
Mamy kolejny telefon, prosimy.
Halo?
Bardzo proszę.
Halo?
Słuchamy.
Szczęść Boże, kłania się Janek z Warszawy.
Prosimy, panie Janku.
Mam takie pytanie do pana doktora. Panie doktorze, ja robiłem sobie badanie kolonoskopijne i wykazane było w tym rozpoznaniu, że mam kilkadziesiąt drobnych polipów. I powiedziano, że tym celem można się nie przejmować. Natomiast po jakichś 5 czy 6 latach, chyba tak, potem robiłem drugie raz badanie i nie było ich w ogóle. Tylko były jakieś jeden pojedyncze. Czy to możliwe, żeby tamte małe zniknęły, same, że tak powiem, kolokwialnie? I drugie pytanie. Czy sprawa u kiłków, w jelicie grubym, czy tam się zbiera przecież jakieś takie resztki pokarmu? Czy on nie stanowi jakiegoś zagrożenia, zapalnego i załóżmy jakiegoś powodu do powstania właśnie typu nowotworowego? I trzecie drobne pytanie. Guziczki krwawicze przy odbicie. Czy to są zadatki na nowotwory? Dziękuję bardzo, kłaniam się. Wszystkiego najlepszego. Szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Janie.
Dobrze, pierwsze dotyczyło polipów, które znikają. To znaczy, są choroby zapalne jelit, które przebiegają w formie pseudopolipowatości. To wygląda jak polipy, jak małe polipy, ale to nie są polipy, tylko to są zmiany w śluzówce, które wyglądem imitują polipy. Zwykle to są niewielkie rozmiarami. Wtedy rzeczywiście można mieć wrażenie, że to jest polip, ale z polipa obowiązuje przynajmniej obowiązuje nas pobranie materiału. Jeżeli jest ich dużo, to chociaż losowo, bo nigdy nie wiemy. To pierwsza rzecz. Także nie jest możliwe, żeby polip... Znaczy ja nie spotkałem się jeszcze z czymś takim, a nieraz... Znaczy jest tak raczej, że one, jeżeli się ich nie usuwa, no to niestety rosną, a i mogą przybywać nowe. Natomiast prawdopodobnie u pana była jakaś choroba jelita z grupy zapalnych, bo to nie tylko jest leśniowski kron czy colitis ulcerosa. Nie? Są jeszcze inne zapalenia jelit, które mogą przebiegać z takim obrazem brukowanej śluzówki i mogą imitować wystąpienie polipa. To dotyczy polipów. Teraz drugie pytanie dotyczyło choroby, nie, to ostatnie to było żylaków, tak, żylaki odbytu czy guzki krwawnicze nie mają nic, to jest choroba naczyniowa, polega na tym, że sploty żylne ulegają poszerzeniu, które normalnie występują u każdego z nas, mają tam wiele zadań, między innymi uszczelnianie okolicy odbytu, no i niestety czasami wskutek otyłości, czasami wskutek jakichś zmian w wątrobie, które powodują zaburzenia przepływu, bo spływ z tych żylaków jest przez żyłę w rot. No i czasami one ulegają, czy siedzący tryb życia, no różne te czynniki, osłabienie, też predyspozycje, osłabienie ściany żył, jest to choroba żył i splotów żylnych. I to nie ma nic związanego z nowotworem, aczkolwiek przewlekle jakieś, bo czasami one się wiążą, one najczęściej no, bolą i krwawią i to jest tego typu dolegliwości są najgorsze w tych żylakach odbytu, czy tam tych guzkach krwawniczych, jak to tam nazwiemy. I to nie ma związku z chorobą nowotworową i raczej nie, teoretycznie można by, są też takie, można by to do przewlekłe stany zapalne, ale to mówimy o raku odbytu, nie? Czy odbyt to jest taka część skórna, ona nie należy, znaczy to już nie jest rak jelita grubego i nie należy do tych raków, zupełnie jest inna charakterystyka tego nowotworu i tu o tym typie nowotworu nie mówimy. Mhm. Aczkolwiek przewlekły stan zapalny, który towarzyszy hemoroidom, można by zakładać, że może doprowadzić do takiego raka odbytu, czyli to, ale to jest zupełnie inny nowotwór, to inaczej się go
trochę
leczy.
Inny temat. Mamy kolejny telefon, bardzo proszę.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Marek z Bydgoszczy dzwoni. Ja, szczęść Boże w ogóle, ja mam takie pytanie do pana doktora. Jestem po zabiegu właśnie na jelicie grubym. Miałem operację miesiąc temu. Tylko dlatego się dowiedziałem, że coś tam w tym jelicie jest, tylko dlatego, że po prostu zrobiono mi kolonoskopię. Pierwszy raz zrobiono mi niepełną kolonoskopię w związku właśnie z sytuacją taką, że miałem dość specyficznie usytuowane jelito i niestety bez znieczulenia nie udało się wykonać. Powtórnie zostało to wykonane i znaleziono na kątnicy gruczolaka. Gruczolaka po pobraniu tego wycinka stwierdzono, że to jest jednak forma łagodna. Niemniej to, co mi powiedział pan doktor, chirurg, że to była ostatnia faza przed zezłośliwieniem się tego gruczolaka. Usunięto mi tego gruczolaka. I teraz mam dwa pytania. Pierwsze pytanie, proszę mi powiedzieć, panie doktorze, po jakim czasie powinienem wykonać powtórną kolonoskopię, żeby stwierdzić, czy nic tam się już więcej nie dzieje? I drugie moje pytanie jest takie, forma zabiegu operacyjnego. Mnie wykonano zabieg standardowy, nie w formie laparoskopowej, ale wiem o tym, że również się wykonuje zabiegi w formie laparoskopowej. I dlatego mnie to bardzo interesuje. Dziękuję ślicznie.
Dziękujemy, panie Marku.
Odpowiadając na pierwsze pytanie, w przypadku, kiedy operacja dotyczy raka jelita grubego, badanie kolonoskopowe kontrolne powinno się wykonać po roku. Jeżeli nie znam wyniku histopatologicznego tego preparatu, który został usunięty, bo to dużo od tego zależy, ale generalnie pierwsze badanie kontrolne powinno się wykonać po roku od operacji. To pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy laparoskopowego, operacji laparoskopowej. Oczywiście jest, one coraz szerzej operacje laparoskopowe wchodzą i na przykład bardzo tu ośrodek bydgoski, Centrum Onkologii, pod kierownictwem profesora Zegarskiego, to bardzo jakby jest nastawione na te operacje laparoskopowe w jelicie grubym, bardzo je propaguje, szkolenia się odbywają tam krajowe również i muszę powiedzieć, że jako metoda jest oczywiście bardzo dobra. Trzeba pamiętać jednak, że nie we wszystkich przypadkach. Jest to rodzaj operacji. Wykonuje się dokładnie to samo. Różnica polega na tym, że nie wykonuje się to przez cięcie powłok, tylko przez zrobienie otworów takimi specjalnymi trokarami, czyli takimi jakby, powiedzieć, rurkami, przez które wprowadza się manipulatory i dokładnie te same czynności, tylko nie patrząc jakby w to pole, tylko patrząc w ekran monitora, wprowadza się tam kamerę do jamy brzusznej, wypełnia się jamę brzuszną dwutlenkiem węgla po to, żeby była przestrzeń, wprowadza się manipulatory i wykonuje się dokładnie taką samą operację. To jest różnica, oczywiście weszła chirurgia laparoskopowa prawdopodobnie będzie coraz szerzej stosowana, bo w nowotworach już jest szeroko stosowana i to nawet w takich nowotworach jak raki trzustki, czy takich, gdzie jeszcze niedawno wydawało się, że laparoskopia to jest daleka przyszłość. Także jest to metoda na pewno nowocześniejsza, czy lepsza, to ocenią po nas pewnie następni, którzy będą oceniali te metody.
W rozmowach niedokończonych dzisiaj mówimy o raku jelita grubego, także o projekcie profilaktyki. Wyprzeć raka, weź udział w badaniach profilaktycznych. To ogólnopolski projekt. Dzisiaj gościmy przedstawicieli na województwo kujawsko-pomorskie, Szpital Miejski w Toruniu, ale przypominamy, że w każdym województwie taki projekt jest realizowany i jak słyszeliśmy, mogą Państwo znaleźć placówki, które biorą udział w tym projekcie na stronach urzędów marszałkowskich poszczególnych województw. Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo.
Halo, halo.
Prosimy.
Witam ojca Janusza i pana profesora. Panie profesorze, ja tu mam przed sobą gazetę województwa lubelskiego. I są wyznaczone badania w różnych tu rejonach, na przykład w Parczewie, potem jest w Białej Podlaskiej, ale są zaznaczone daty, lata, że od 30 do 64 lat, w województwie na przykład parczewskim od 25 do 60 lat, od 55 do 64, a jak się ma lat 67, to już to badanie nie obowiązuje?
Dziękujemy bardzo.
Badanie kolonoskopowe w przypadku, kiedy występują objawy, wykonujemy u każdego. Jeżeli pani zgłosi się z jakimiś dolegliwościami jelitowymi do lekarza, to on najprawdopodobniej, w zależności od tych objawów, powinien panią zbadać i wtedy najprawdopodobniej skieruje panią na badanie kolonoskopowe. My mówimy o badaniu profilaktycznym, czyli dla ludzi zdrowych. Dlaczego nie badamy profilaktycznie ludzi z 67 rokiem życia? Dlatego, że to ma służyć wykryciu zmian wczesnych, czyli polipów, które prowadzą do rozwoju raka za 10, 15, 20 lat. Dlatego nie można powiedzieć, że panią nie obowiązuje to badanie. Pani się po prostu w myśl takich opracowań naukowych nie zakwalifikowała, nie będzie się kwalifikowała do tego konkretnie programu profilaktyki raka jelita grubego. Po prostu jeżeli pani ma 67 lat, to pani zawsze może mieć badanie kolonoskopowe, ale nie w tym programie profilaktycznym.
Czyli nie jest tak, że pani, która ma 67 lat czy 73, jest pozostawiona sama sobie, tylko że ten program ma wcześniej wykryć coś, co może pojawić się na przykład po 65 roku życia.
To ma 3 zachorowań w wieku 65-75 lat.
A wykrywany jest wcześniej.
A wtedy, jak wykryjemy to wcześniej, to w wieku 70 lat nie będziemy mieli zaawansowanych w postaci raka jelita grubego. Taki jest cel, które potem dają 30% wyleczalności, a nie 80% czy 90%, jak jest w przypadku wcześniej zaawansowanego raka jelita grubego. Lub też zapobieganie, bo to też ma taką rolę, zapobiegać powstawaniu raka poprzez usuwanie tychże polipów, które prowadzą za 10-15 lat do rozwoju nowotworu. Jeżeli pani ma 67 lat, to nie znaczy, że u niej nie może być polipa, który za 20 lat czy za 15 lat zmieni się w nowotwór. To oczywiście, jeżeli to może tak być, tylko że szczyt zachorowań i największy dla płatnika jest istotny sukces populacyjny. I tych pieniędzy pewnie nie ma tyle, żeby objąć, bo no to pewnie, że najlepiej byłoby każdemu zrobić badanie profilaktyczne, bo właściwie co to, no każdy nie zasługuje, tylko biorąc pod uwagę koszt uratowania jednego życia, czy wydłużenia, to jest dokładnie obliczone. Na przykład koszt poprzez badanie profilaktyczne wydłużenia o rok średniej, statystycznej przeżycia pacjenta po operacji raka, no bo operujemy wcześniejsze formy raka dzięki temu. To jest w Stanach Zjednoczonych wyliczone na koszt takiego jednego życia na 28 tysięcy dolarów. Nie? No i teraz, jeżeli mamy taką sytuację, że mamy dedykowany program dla zmniejszenia zagrożenia i tego trendu wzrostu zachorowalności i dalszego obniżenia umieralności z powodu raka jelita grubego, to skupiamy się na grupie docelowej, która da największy efekt, czy najbardziej wydajny efekt społeczny. I stąd takie obostrzenia. No po prostu chyba żadnego kraju nie byłoby stać na to, żeby no, zrobić badanie profila. Czyli nie wiem, czy by ludzie... No, pewnie by chcieli, może w Japonii by chcieli. U nas podejrzewam, że też by było ciężko, bo wyniki poprzednie, zgłaszalność na badanie profilaktyczne, która była prowadzona wcześniej przez kilkanaście ośrodków w kraju, czy nawet tak, kilkanaście albo kilkadziesiąt nawet ośrodków w kraju przed rokiem 2013, zgłaszalność była na poziomie paru procent. 16 to był bardzo dobry wynik, nie? Z tych zaproszeń, bo my, tam jeszcze były dedykowane. Też były te grupy wiekowe, te same, tylko wysyłano zaproszenia. No i odpowiedzi na te zaproszenia, czyli zgłaszalność była na poziomie kilku procent, a w najlepszych ośrodkach do 16% na konkretne zaproszenia, na konkretne wysłane do danej grupy docelowej, wiekowej zaproszenia. Także to nie jest tak, że pani nie może. Pani może sobie zrobić badanie profilaktyczne, nawet bez objawów, bo nie sądzę, żeby ktokolwiek odmówił takiego badania. Natomiast do tego programu oczywiście się nie kwalifikuje.
I jeszcze jeden telefon, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Zofia z województwa podkarpackiego. Ja mam pytanie do pana doktora. Czy kalprotektyna, badanie kału, może zastąpić kolonoskopię?
Dziękuję pani Zofio.
Absolutnie nie może. Nie może, bo są określone. Najlepszym, znaczy to ogólnie na świecie jest przyjęte, tak, że najbardziej Najlepszym badaniem, które wykrywa choroby raka jelita grubego, czy inne choroby jelit, jest kolonoskopia. Wszystkie badania, czy to genetyczne, czy to związane z markerami nowotworowymi, bo też można by powiedzieć, że można zrobić badania antygenu karcinoembrionalnego, który w 40% koreluje, czy tam 60, niektórzy piszą, wzrost tego antygenu z nowotworem, z rakiem jelita grubego. Tylko się okazuje, że to jest 40% osób z rozwiniętym rakiem, w ogóle nie ma podwyższonego tego antygenu. Dopiero jak ma przerzuty w wątrobie, to dopiero, czyli bardzo późno. Także absolutnie ten nie można zastąpić kolonoskopii badaniem kału.
Rak jelita grubego, na początku mówiliśmy, że to nie musi brzmieć jak wyrok, nawet jeżeli badania wykażą, że ten rak występuje. A jakie są, panie doktorze, jeszcze konsekwencje, kiedy jest ten rak, kiedy trzeba coś próbować z nim zrobić? Co się wtedy robi z tym rakiem? Rozumiem, że się próbuje usunąć część tego jelita grubego. Jakie są konsekwencje też dla tych osób, które przeszły, dzięki Bogu, i medycynie, lekarzom, przez to stadium choroby?
W większości przypadków, to jest tak, że jeżeli chodzi o najgorzej jest rak odbytnicy, który jest nisko usadowiony i chociaż już coraz częściej wykonuje się tak zwane niskie odjęcia z przednim zespoleniem, czyli takie odjęcia odbytnicy, które nie kończą się woreczkiem stominnym, bo tego najbardziej się pacjenci obawiają, czyli tej stomii, gdzie na brzuchu wyłania się jelito. Ale w tej chwili jakby jest to wyjątkowo, albo w bardzo zaawansowanych nowotworach, gdzie jako zabieg taki paliatywny, czyli nie leczący, ale dający możliwość egzystencji, albo w takich nowotworach, które są bardzo nisko, najczęściej już tuż przy zwieraczach, i wtedy nie ma możliwości, to jest tam. Ale w tej chwili takie niskie zespolenia nawet do 7 cm od odbytu już, czy do 5 cm nawet się już robi. Także zwykle jest to jakiś, jeżeli to dotyczy, bo esicy, to wtedy to jest sigmoidektomia, czyli usunięcie tej esicy. Jeżeli chodzi o nowotwór, który umiejscowiony jest w kątnicy, w stępnicy bądź w zagięciu wątrobowym, to jest chemikolektomia prawostronna, czyli pół tego jelita się z prawej strony usuwa, zespalając jelito cienkie z tym jelitem pozostałym grubym. Konsekwencje poza oczywiście przejściem operacji i okresem rekonwalescencji, w sensie dla życia, to nie ma jakichś większych zmian, jeżeli chodzi o jakość życia po tej operacji, w przeważającej większości przypadków. Oczywiście mówimy o radykalnej operacji, gdzie nie ma wznowy, czyli o tych 50% przypadków, gdzie uznaje się, że jest wyleczony ten nowotwór. Nie? Natomiast oczywiście te follow-upy, czyli te prowadzenie tego pacjenta, musi być cały czas. To znaczy kontrola nad nim po operacji raka jelita grubego, tak przynajmniej do tych 5-6 lat, to powinna być prowadzona w ośrodku, w którym dokonano zabiegu. I to jest bardzo ważne. Jakość życia tych pacjentów jest, u których wykonano radykalny zabieg, jest dobra. I to nawet u tych, znam takie osoby, którzy mieli czasowo, ponieważ nie dało się odtworzyć w jednej operacji i mają proponowane na przykład odtworzenie ciągłości tego przewodu pokarmowego, to nie chcą ryzykować kolejnej operacji. Czyli ta jakość życia nie jest aż tak zła, nawet u tej małej grupie chorych, którzy mają tą stomię. Nie? Także myślę, że tutaj konsekwencje.
Spodziewaliśmy się, proszę Państwa, że większość pytań będzie oczywiście do pana doktora, bo sam projekt, kryteria tego projektu są klarowne, jasne, ale przypomnijmy je na koniec. Pani Emilia Osiecka, która jest koordynatorem projektu Wyprzeć Raka, weź udział w badaniach profilaktycznych. Jeszcze raz, kto może skorzystać z tego programu? Czy jest płatny, czy bezpłatny? Jak to wygląda?
Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkie osoby z terenów miasta Torunia, ale także terenów województwa kujawsko-pomorskiego w wieku od 25 do 49 lat, w przypadku osób, gdzie jest ten dziedziczny rak jelita grubego, oraz osób w wieku aktywności zawodowej w wieku od 50 do 65 lat. Zapisy są, przyjmujemy zapisy w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu na ulicy Batorego 17 przez 19 bądź przez stronę internetową. Cóż jeszcze, 40% badań będzie realizowanych, jest realizowanych w znieczuleniu.
To dotyczy konkretnie kujawsko-pomorskiego, ale przypomnijmy, że i Szpitala Miejskiego w Toruniu, ale przypomnijmy, że 14 takich ośrodków jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a program jest ogólnopolski, więc na stronach Urzędu Marszałkowskich Państwa Województw powinni Państwo odnaleźć te punkty, w których ten program jest realizowany na terenie Państwa Województwa. Jak się zarejestrować, jakie dokumenty, skąd je wziąć, to Pani Monika Agacka.
Więc w naszym przypadku dokumenty są dostępne na stronie internetowej www.med.torun.pl. W aktualnościach są wszystkie załączniki do pobrania. Oczywiście dla osób, które nie mają możliwości, także są dostępne w punkcie rejestracji i na podstawie tych ankiet oceniamy, czy dana osoba się kwalifikuje do programu. Jeżeli tak, to wyznaczamy termin badania. Taka osoba otrzymuje także bezpłatny preparat i opowiadamy, jak się przygotować do badania.
Czy długo czeka się na badanie?
Na badanie stosunkowo krótko się czeka. Dużo krócej niż normalnie ze skierowaniem. W tym momencie u nas na przyszły rok bez znieczulenia, a ze znieczuleniem już po wakacjach jeszcze jakieś terminy się znajdą.
A czy pacjent, no może nie tyle pacjent, tylko osoba zgłaszająca się, bo jak mówimy tutaj jest to bezobjawowo i przychodzi osoba, która uważa się za zdrową na takie badania, czy coś musi wziąć ze sobą?
Taka osoba nic ze sobą nie potrzebuje. Żadnego skierowania, żadnych innych dokumentów. Wystarczy tylko dowód osobisty, czyli podstawowe informacje, które pomogą jej wypełnić ankietę.
Zapraszamy Państwa zatem do korzystania z tego projektu profilaktycznego, ale także z wielu innych projektów profilaktyki, które dostępne są w naszych województwach. Warto tym się zainteresować. Stara zasada mówi, lepiej zapobiegać niż leczyć. No i obyśmy nie przespali, jeżeli coś nam się tam w organizmie dzieje, tej sytuacji, która jest jeszcze do zastopowania. Pan doktor nauk medycznych Janusz Wieczorek, specjalista chirurgii i chirurgii onkologicznej, był naszym gościem. Dziękuję, panie doktorze. Pani Emilia Osiecka, koordynator projektu Wyprzeć Raka, weź udział w badaniach profilaktycznych, Szpital Miejski w Toruniu. Dziękuję. I pani Monika Agacka, która odpowiada za kontakt z pacjentem w ramach projektu Szpital Miejski, także w Toruniu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję także Państwu. Zdrowia życzymy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.